Drodzy, dzisiaj zgodnie z kalendarzem kościelnym jest przypada niedziela przemienienia Pańskiego. A co to oznacza? Że za chwilę rozpoczyna się okres pasyjny. My upamiętniamy okres pasyjny w życiu Jezusa. To, że wziął trzech uczniów z sobą i się przemienił. To jest to, co czasami Bóg czyni w historii Bożego Ludu opisanej w Biblii, że daje nam, chciałbym powiedzieć, zajawkę, reklamę tego, co będzie kiedyś. Reklamę tego, co będzie kiedyś. I przemienia się, pokazuje chwałę, która kiedyś będzie Jego udziałem i będzie udziałem uczniów, tak? Więc o tym jest przemienienie Pańskie. Dzisiaj będę mówił o przemienieniu Pańskim, ale w oparciu o fragment z drugiej Księgi Królewskiej, który słyszeliśmy. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem chwały, jesteś Panem chwały, Bogiem, który zniżył się do maluczkich, do tych, którzy byli zagubieni, trwali w grzechach, byli Twoimi nieprzyjaciółmi. Dziękujemy Boże, że Ty przyszedłeś po to, aby nas podnieść, obmyć, aby obdarzyć nas też swoim duchem podczas Twojego odejścia, Panie, do nieba. Dziękujemy, że w tym duchu, Panie, możemy dzisiaj trwać i czynić wielkie rzeczy w Twoim imieniu. Prosimy Cię, abyś dzisiaj pouczył nasze serca, aby były sercami rozumnymi, mądrymi, aby stąpały też tutaj, abyśmy my stąpali po tej ziemi, tak aby Ciebie wielbić. Prosimy Cię ze względu na Jezusa. Amen. Drodzy, powiem tak. Już chyba ze dwa razy wcześniej mówiłem o przemienieniu Pańskim. Powiem, że lubię wyzwania, lubię nowe rzeczy, ale powiem szczerze, że fragment z drugiej Księgi Królewskiej nie jest wcale taki prosty, kiedy go studiujemy w kontekście gramatyczno-historycznym. O wiele prościej jest zauważyć na podstawie tej historii o Eliaszu i Elizeuszu, mam nadzieję, że słuchaliście z uwagą tego czytania, o wiele prościej zrozumieć tę historię, interpretując ją typologicznie, tak? Czyli w odniesieniu do na przykład do Chrystusa. Tak? Zobaczcie, no z jednej strony to jest zupełnie uprawnione studiowanie, my tak często robimy, że idziemy tutaj za wskazówką Jezusa, prawda? Bo Jezus, kiedy szedł w drodze, to znaczy tak, kiedy dwóch uczniów szło po drodze do Emaus, Jezus ich spotkał i co powiedział? Powiedział, że pisma zapowiadały zarówno Jego cierpienie, jak i mającą objawić się chwałę, prawda? Także to, co było kiedyś rozumiane w tamtym kontekście historycznym, nabrało nowego znaczenia, nabiera nowego znaczenia w Chrystusie. Mówimy tutaj o typologii, pewnych wzorcach, zapowiedziach w przeszłości, mówimy o analogicznych wydarzeniach, analogicznych postaciach, które znowu ożywają, które znowu znajdują nowe wypełnienie w Chrystusie. Więc trochę powiem o tych typologicznych połączeniach. W ogóle czytając pierwszą część drugiej Księgi Królewskiej, mamy do czynienia z dwoma wielkimi prorokami w IX wieku przed Chrystusem. Jednym z nich jest Eliasz, drugim z nich jest Elizeusz. I my najczęściej pamiętamy o tym Eliaszu, mniej kojarzymy Elizeusza, chociaż też o nim jest dosyć sporo napisane. Ale rzeczywiście, no, z jednej strony powinniśmy pamiętać, że są wielkie postaci w historii Bożego Ludu. Takimi postaciami są na przykład Mojżesz, Dawid, ale też Eliasz, też można powiedzieć Jeremiasz. Oni wszyscy to są wielkie, wielkie postaci, które wskazują na to, jak Bóg, w jaki sposób Bóg działa w świecie i pośród swego ludu. Więc tutaj mamy do czynienia z Eliaszem i Elizeuszem. Eliasz, kiedy jest powołany do północnego królestwa Izraela, które odstąpiło od Boga. Na tronie zasiada jeden z najgorszych królów, Achab. Błędem Achaba było to, że ożenił się z Syrofenicjanką, która z Tyru przywiozła wraz ze swoimi sługami ponad 400 proroków Baala i Aszery, to są ci, z którymi musi się zmierzyć Eliasz. I Eliasz jest załamany. Eliasz jest załamany, ponieważ przemierzając kraj wzdłuż i wszerz, myśli, że jest sam. Myśli, że on jako wierny Bogu człowiek jest sam. W 18 rozdziale pierwszej królewskiej narzeka na swoje osamotnienie. W 19 rozdziale narzeka na swoje osamotnienie. W 20 rozdziale narzeka na swoje osamotnienie. W zasadzie, kiedy Izabel go straszy, to on stwierdza, że no, wolałby się już rozstać z życiem. Natomiast co Bóg mówi do niego? Bóg mówi, że on pozostawił sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolana przed Baalem, ale za tym o chwilę. Także jest Eliasz, on zwiastuje sąd nad odstępczym pokoleniem czasów Achaba, jego żądnej krwi żony Izabel. I ciekawe jest to, że kiedy czytamy Ewangelię, to spotykamy kolejnego Eliasza. Takim Eliaszem jest Jan Chrzciciel, właśnie z początku Ewangelii. On też zwiastuje sąd odstępczemu pokoleniu innego króla, króla Heroda, i jego żądnej krwi żony, zresztą z powodu której zginie naprawdę, Herodiady, tak? Herodiada to jest ta kobieta, która była najpierw żoną brata Heroda, on ją odebrał. No i Jan Chrzciciel napominał króla, tak? Jako prorok miał prawo napomnieć króla, więc napominał króla i też zginął przez to. Drugim prorokiem jest Elizeusz i to jest uczeń. To jest młody uczeń, to jest uczeń, który, zwróćcie uwagę, zostaje powołany w takich okolicznościach podobnych do okoliczności apostołów. On zostawia swoją pracę, zostawia woły na polu, idzie za Eliaszem, trzyma się Eliasza. Ale on w przeciwieństwie do Eliasza właśnie nie jest samotny, bo kiedy czytamy drugą Księgę Królewską, jest otoczony grupami uczniów. Tam jest dosłownie napisane synami prorockimi. Tych grup jest wiele, spotyka ich w różnych miejscach. Tak? Tak jak Eliasz chodził po kraju i nie spotykał nikogo, tak Elizeusz spotyka wiele osób. Także Eliasz jest Janem Chrzcicielem, Elizeusz jest Jezusem. Tak? Jezus też chodzi otoczony uczniami, gdzie się przemierza, tam gdzie przemierza, jest otoczony uczniami. I podobnie Chrystus, jak jego dawny poprzednik, jak jego dawny odpowiednik Elizeusz, zobaczcie, co robi. Oczyszcza trędowatych, wzbudza zmartwych synów samotnych kobiet, oddaje im je ożywionych, karmi zgromadzonych ludzi. Także tutaj te powiązania są dosyć jasne, ale jest też inna typologia. Można powiedzieć, że Eliaszem jest Jezus. Jezus też jest często w Ewangeliach opisany jako osamotniony, pomimo tego, że uczniowie są wokół Niego. Ale Elizeuszem są uczniowie, tak? Eliasz opuszcza swoją pracę, przepraszam, Elizeusz opuszcza swoją pracę, aby udać się za swym mistrzem. To robią uczniowie. Zostawiają łodzie, zostawiają swoje sieci, idą za Jezusem. Także tak to wygląda. Ciekawe jest to, że zwróćcie uwagę, Eliasz prosi Elizeusza, żeby odstąpił, tak? Najpierw są w Betel, ten mówi zawróć. Później są w Jerycho, ten mówi zawróć. Później są nad Jordanem, ten mówi zawróć. On mówi nie, nie opuszczę cię. Pamiętacie, jacy są uczniowie w godzinie próby? W godzinie zabrania Jezusa, można powiedzieć? Boją się, tak? Uciekają. Gdzieś tam z oddali, tak? Jedynie Piotr z oddali patrzy na cały sąd Jezusa, który się odbywa w pałacu arcykapłana. Później uczniowie rzeczywiście są z dala od krzyża. Elizeusz mówi tutaj, że nie odstąpi go choćby na krok. Także kiedy Eliasz zostaje zabrany w górę, Elizeusz momentalnie przejmuje jego służbę. I tutaj niestety możecie to sobie poprawić. Nie wiem, dlaczego w ogóle tłumacze Biblii Warszawskich tak zdecydowali się przetłumaczyć. Słyszeliście? Ile ducha dostał Elizeusz? Nie wiem, co to za tłumaczenie. Tak naprawdę to są dwa działy. To jest podwójny dział. Jakby podwójny dział jedzenia. Podwójnego ducha dostał. I jakbyśmy policzyli te wszystkie cuda, które czyni Elizeusz, to jest ich dwa razy więcej. 16 do 8. Eliasz dokonał 8 wielkich cudów, Elizeusz dokonał 16. On otrzymał podwójnego ducha, większego ducha, można powiedzieć, więcej ducha. My się zachwycamy Eliaszem, jak zwykle, a zapominamy, że po nas przychodzą nowe pokolenia, które będą miały jeszcze więcej chwały. To jest nasza wiara, tak? Słuchajcie, no ja liczę na to, nie wiem, że moje dzieci będą miały lepiej, będą w sensie nawet chrześcijańskim, tak? Będą miały, miały większą wiarę, będą bliżej Boga, będą robiły większe rzeczy niż ja dla Boga. Także to jest ta zapowiedź, tak? Tak samo uczniowie, nie? Jezus mówi, kiedy przyjdzie Duch, wy będziecie czynili jeszcze większe rzeczy niż ja. Nie? To jest dla nas dziwne, nie potrafimy tego zrozumieć, bo no, przecież gdyby Jezus był z nami, no, to by było super, co chwilę jakieś uzdrowienia i tak dalej. Ale rzeczywiście ten Kościół opisany w Dziejach Apostolskich czyni większe rzeczy. I ja wiem, że pewne dary w pewien sposób już, jakby powiedziałbym, historia i czas na te dary już przeminął, ale niemniej jednak my, słuchajcie, jako Kościół czynimy wielkie rzeczy i Kościół powinien czynić wielkie rzeczy w tej mocy, w tej wierze, którą Bóg nam pozostawił. Ciekawe jest też to, że tą typologię można czytać zupełnie w drugą stronę, bo Eliasz nie tylko jest jak Jezus, Eliasz nie tylko jest jak Jan Chrzciciel, ale Eliasz jest jak Mojżesz. Co robi Eliasz? Eliasz wychodzi poza Jordan. Mojżesz, tak? Mojżesz przez jedne wody przeprowadził lud w kierunku Ziemi Obiecanej. Eliasz musi wyjść z tej Ziemi Obiecanej, ponieważ ona się stała siedliskiem bałwochwalstwa. Bierze z sobą Elizeusza, uczniów, tak? Oni tam są świadkami tego, jak Eliasz zostaje zabrany. I dopiero później Elizeusz, niczym nowy Jozue, przechodzi przez Jordan znowu, aby podbić ziemię. W jaki sposób podbija ziemię? Uzdrawia ją, tak? Uzdrawia. Uzdrawia wody, zatrute wody przy Jerychu. Karmi uczniów w różnych miejscach, tak? Idzie znowu. Tak jak tamten szedł Betel, Jerycho, Jordan. Jordan się rozstąpił. Elizeusz wraca przez Jordan, Jerycho, Betel, inne miejsca, tak? W każdych tych miejscach uzdrawia i karmi. Król Achab. Co to mówi o królu Achabie? Król Achab jest nowym faraonem, tak? Pamiętacie w pierwszy rozdział, nie wiem, czy czytacie królewski, ale w pierwszym rozdziale jego syn umiera. Tak jak umiera syn faraona, tak? Jego pierworodny umiera, więc po tej śmierci syna króla Eliasz, Elizeusz opuszczają ziemię. Eliasz odchodzi na wschód, a Elizeusz wraca, by tą ziemię podbić. Także to jest typologia i to na tym poziomie łatwo nam może nawet zrozumieć, tak? Porównując to z innymi historiami, łatwo zrozumieć. Typologia uczy nas tego, że słuchajcie, dawne wydarzenia w Biblii mają znaczenie dla nas. Tak? Dlaczego? Bo w każdej analogicznej sytuacji do tego, co mówi Biblia, zatem kontekst historyczny musi się poniekąd zgadzać, kontekst sytuacyjny musi się poniekąd zgadzać. Możemy oczekiwać podobnego działania Bożego, możemy oczekiwać podobnych rezultatów, podobnej przyszłości. Tak? O tym jest typologia, że typologia to mówi o tym, że Bóg działa w podobny sposób, jeśli weźmiemy pod uwagę podobny kontekst. Tak? Bo wiecie, jak to jest czasami z nami ewangelicznymi chrześcijanami. Otwieramy Biblię, czytamy jakiś list Pawła i myślimy, że to jest zawsze dla nas, tak? Zapominając o kontekście, w jakim ten list został napisany. Nie? Calvin bardzo przestrzegał przed tym, żeby przypadkiem nie zrobić krzywdy, stosując Pismo Święte, no bo Pismo Święte rzeczywiście no, ma moc wtedy, kiedy je stosujemy w odpowiedni sposób, czyli bierzemy odpowiednie rzeczy do naszego kontekstu, tak? A tak notabene, wiecie mniej więcej, które księgi w Starym Testamencie na przykład odpowiadają naszej sytuacji? Trochę o tym z dziewczynami mówimy na katechezach. No na przykład księga Ezechiela, tu powinniśmy zacząć. Też jesteśmy rodem, który żyje na wygnaniu, który jesteśmy w obcych miastach często. No i o co idzie? Jaka jest stawka? Bycie lojalnym wobec Boga, służąc pogańskiemu królowi, tak? To jest stawka. Bardzo trudna rzecz, nie? Bardzo trudno ten balans stracić. Jaka jeszcze inna księga? Podobny czas, podobne wydarzenia. Księga Estery. Księga Estery, tak? Jak być wiernym pośród wrogości, tak? Pośród wrogości ludu. Jak błagać Boga, by Jego opatrzność, by Jego łaska dawała powodzenie, zwycięstwo Kościołowi, tak? Pamiętacie, tam jest zły Haman, który chce wybić wszystkich Żydów. I Bóg, co robi Bóg? No, dzięki Esterze plan zostaje udaremniony, wyjawiony. Bóg robi psikusa Hamanowi, tak? Bo Haman stwierdził, że no, on, że tak powiem, eksterminuje Żydów tylko w konkretnym dniu. Ile razy rzuca kośćmi? Który to ma być dzień? Miał losy, tak? I ile razy rzucał tymi losami? Pamiętacie? Było kiedyś na grupie. No musiał rzucić sporo ponad 300 razy. Także Bóg mu zrobił pewnego psikusa. Facet był strasznie wytrwały, że tak powiem. Bo los dopiero padł na ostatni miesiąc. Plan został ujawniony przez Esterę w trzecim miesiącu. Ile miesięcy mieli Żydzi na przygotowanie obrony? 9 miesięcy, tak? Stąd święto Purim, nie? Stąd święto losów. Także to jest tak, jak działa Boża opatrzność. Estera modli się, pości, prosi innych, żeby wspólnie z nią błagali, modlili się, tak? My często zapominamy o tej mocy modlitwy, jakie wielkie rzeczy Bóg działa w swojej opatrzności dzięki też modlitwom swego ludu. Także Estery jest na pewno też drogowskazem Daniela. Księga Daniela jest, przynajmniej ta pierwsza część do 7 rozdziału jest podobna. Też jest o wierności, szczególnie te pierwsze rozdziały dotyczą wierności pośród pogańskich imperiów. W Nowym Testamencie znowu różne księgi w różnych sytuacjach mogą w jakiś sposób odpowiadać naszej sytuacji. Czy to listy do 7 kościołów w Księdze Objawienia, czy jeśli mamy podobne problemy jak w Koryncie, no to rzeczywiście trzeba listy Koryntian, pierwszy albo drugi, zastosować i tak dalej. Przemienienie pańskie, słuchajcie, to co dzisiaj celebrujemy jako Kościół, też jest analogią, też jest typologią naszej przyszłej chwały, tak? Bóg, słuchajcie, nasza wiara nie jest ślepa, nasza wiara nie jest irracjonalna, nie jesteśmy ludźmi oczekującymi jakiejś niezdefiniowanej nirwany, ale raczej mamy wskazówki, mamy przedsmak. Mamy przedsmak tego, co się nam kiedyś wydarzy, tak? My nie stąpamy po omacku, nie stąpamy na ślepo. Raczej Bóg nas prowadzi, Bóg nas zabiera, aby nam pokazać rzeczy, które będą kiedyś nasze, ale też nam przypomina, że aby tam dojść, musimy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami podczas tego życia, tak jak Jezus. On jest naszym drogowskazem, On jest naszą drogą, tak? Chwała będzie się nam należała za co? Za wierne przejście przez ciemną dolinę na przykład, tak? Za podążanie za Bogiem pośród prób, tak? Mówiłem już o lojalności pośród służby królowi. Służymy często w miejscach, tak? Z którymi się nawet nie zgadzamy się z filozofią tych miejsc. Pracujemy dla korporacji, które wspierają LGBT i tak dalej, i tak dalej. Pracujemy dla liberalnych chrześcijan, pracujemy dla zupełnie niewierzących szefów, tak? Jak być dobrym sługą w tym kontekście i lojalnym Bogu człowiekiem? To są właśnie te księgi Ezechiela, Estery, Daniela. Także to te rzeczy nam naprawdę w bardzo duży sposób mogą pomóc. Ale mówiąc o typologii, teraz chciałbym zastanowić się jeszcze przez kilka chwil, przez drugą część, co oznacza samo opowiadanie o Eliaszu i Elizeuszu poza typologią. I to jest trudne. Ja wam powiem, że czytałem nawet komentarz Petera Lighthearta do Ksiąg Królewskich i on sam mówi, że tak jak typologię jest łatwo wskazać, tak dosyć trudno czasami zrozumieć niektóre rzeczy, które się tutaj dzieją w drugim rozdziale Królewskiej, w ogóle w Królewskich. To nie jest prosta sprawa, ale udało mi się tak 5 takich myśli zebrać, z którymi chciałbym się z wami podzielić też, żebyście to rozważyli. I Może kiedyś, jak wrócicie do lektury drugiej Księgi Królewskiej, to wam się przyda. Pewnie niewiele nam mówią miejsca, przez które wędrował Eliasz. Betel, Jerycho, nad Jordanem, co to za miejsca? No to są te miejsca, które Izrael podbijał najpierw pod wodzą Jozuego, tak? Kiedy Izrael wszedł do ziemi, najpierw uderzyli na Jerycho, tak? To jest pierwsza bitwa opisana w Księdze Sędziów. Druga bitwa, bitwa o Aj. Tuż przy Betelu, bitwa o Aj. Teraz okazuje się, że grzechy domu Achaba, grzechy przywódcy Bożego Ludu, grzechy króla sprawiają, że cały podbój odbywa się, jakby cofa się w drugą stronę. Zobaczcie, i to jest przestroga dla nas, dla Kościoła, że chrześcijanie, którzy okazują się niewierni, chrześcijanie, którzy porzucają swojego Boga i udają się za innymi rzeczami, cofają się. To jest uwstecznienie, słuchajcie, uwstecznienie. Dom Omrydów czci Baala. Omrydzi to jest ta dynastia, z której wywodzi się Achab. On jest potomkiem Omriego, tak, wielkiego wodza. Kroniki, słuchajcie, pogańskich narodów czczą po prostu gościa jako wielkiego generała, wielkiego wodza, który no, jest tam wysławiany za jego osiągnięcia militarne. Ale z punktu widzenia biblijnego to jest no, wielki, wielki po prostu grzesznik, który sprowadził klęskę Bożą na Izraela. Także niestety, zobaczcie, głupota ludzka, grzech, bałwochwalstwo uwsteczniają nas. Uwsteczniają nas. I rzeczywiście jest tak, że głupota w ogóle nas uwstecznia jako ludzkość. Mam jeden przykład, o którym ostatnio się dowiedziałem i też trochę przeczytałem. Niestety, ale z powodu głupoty Rzymian okazuje się, bo to działa w Kościele i poza Kościołem. Niestety, ale z powodu głupoty Rzymian, wiecie co się stało? Maszynę parową dopiero ludzie uruchomili 20 wieków później. Okazuje się, że niejaki Heron z Aleksandrii był już prawie gotowy do tego, by taką maszynę stworzyć. Możecie sobie o nim poczytać. Heron z Aleksandrii. Albo drugi wiek po Chrystusie, niektórzy mówią, że żył tak na pograniczu starej i nowej ery. Także w tym powiedzmy końcówce pierwszego wieku przed Chrystusem i początku tej ery chrystusowej. Także Izrael, ludzkość się cofa. Dlaczego? No, dlaczego się cofnęli? Z powodu podejścia Rzymian. A jakie było podejście Rzymian? No przede wszystkim pragmatyzm, który oni zdefiniowali, tak? Wszystko musiało być pragmatycznie uzasadnione. Izrael tak samo, zobaczcie, co tu się stało w duchowym sensie. Izrael cofnął się do Egiptu, można powiedzieć. Wyszli z Egiptu, zostali uwolnieni, zostali wywiedzeni na wolność, na przestrzeń, a tymczasem przez swoje bałwochwalstwo zostali wyrzuceni, tak? Więc mamy tutaj zapowiedź nowej niewoli i o tym, że nasza niewierność Bogu nas cofa, a nie rozwija. Po drugie, podbój Elizeusza odbywa się w drugą stronę. Tak, najpierw Eliasz wychodzi z ziemi, trzeba opuścić Egipt, natomiast Elizeusz wchodzi z powrotem do ziemi, przechodzi przez Jordan, zaczyna podbój ziemi. Najpierw co? Uzdrawia wody Jerycha, a następnie przeklina chłopców, w cudzysłowie tutaj stawiam chłopców, w Betel. Co to jest w ogóle? Pamiętacie ta dziwna historia, że oni niby go przezywali łysy, a on zawołał niedźwiedzia z lasu i go... No co to w ogóle za człowiek? Na chłopców? No. To co? To kto to jest, że na chłopców się rzuca, chłopców bije? O co chodzi? Za to, że się śmieją z jego wyglądu? No znowu, to jest takie spłycenie, to jest spłycenie tej historii. Naar, co to jest Naar? Mówiliśmy z chłopakami, z dziewczynami o tym na grupach naszych biblijnych. Pamiętacie początek Księgi Przypowieści? Księga Przypowieści jest napisana dla Naar między innymi. dla młodzieńców, dla tych, którzy nie są jeszcze roztropni, którym brak doświadczenia w życiu, aby kiedyś stali się królami, tak? Są obecnie młodymi ludźmi, może trochę jeszcze nieprzezornymi, głupiutkimi, kiedyś mają się stać królami. Ale to jest ciekawe słowo w języku hebrajskim, ponieważ to słowo nie tylko oznacza młodzieńca, ale też poddanych. Sytuacja z Rehabeamem, synem Salomona. Pamiętacie, kiedy przyszli do niego starsi Izraela prosić go o to, żeby trochę zluzował, aby trochę im ulżył w ucisku, jakie ojciec Salomon na nich nałożył. On najpierw idzie do starych, tak, starszyzny i się radzi, a później idzie do młodych doradców, tak? To nie są nastolatkowie, to są pewnie ludzie tak tacy 20-30 plus. Ci, którzy razem z nim wzrastali i ich się radzi, tak? Oni dają mu głupią radę, przez którą się rozpada królestwo. Także Naar to jest nie tylko młodzieniec, ale to jest też poddany. To jest poddany, jakiś urzędnik. To są prawdopodobnie, dlaczego Betel? Co się stało w Betelu? Betel to było jedno z tych miast, w którym Jeroboam, pierwszy odstępca, wzniósł złotego cielca. Tak? Był Dan i był Betel. Na dwóch krańcach Królestwa Północnego. Więc prawdopodobnie, kiedy ci młodzieńcy wychodzą z Betel, to moglibyśmy założyć, myślę, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to są słudzy świątyni bałwochwalstwa. To są urzędnicy, tak, jacyś świątynni czy urzędnicy królewscy, którzy urzędują w tym miejscu przepełnionym bałwochwalstwem. I znowu, nasze tłumaczenia nam nie pomagają, bo tutaj czytamy, że oni szydzą z Elizeusza, że jest łysy. Dosłownie szydzą z niego za to, że stracił swoją owłosioną głowę. I są różne możliwości. Można powiedzieć, że szydzą z powodu tego, że on, jako prorocy prawdopodobnie wszyscy nosili długie włosy, to był znak, tak jak Samson, jak Jan Chrzciciel, to był znak Ducha Bożego, ale kiedy dopełniali ślubów, golili, tak, te włosy. To jest jedna możliwość, ale w kontekście pierwszego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej okazuje się, że owłosiona głowa to jest jego mistrz. Zobaczcie, 1:8. Oni odpowiedzieli mu, był tu mąż długowłosy przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder, oni na to Eliasz Tiszbita. Eliasz tutaj w tym wersecie nazwany jest Baalem włosów. Panem włosów. Jest nazwany, można powiedzieć, owłosioną głową, mężem włosów. Tym, który ma pełno włosów. I teraz pytanie, czy to nie jest tak przypadkiem, że ci bałwochwalcy, którzy wychodzą z Betelu na spotkanie Elizeusza, po prostu naśmiewają się z niego, bo jego Pan odszedł. Jego Jezus odszedł. Jego Jezus został porwany. Co teraz zrobisz, Elizeuszu? Nie? I to jest, to co on wypowiada tam, to rzeczywiście jest sąd nad niewiernym pokoleniem, tak? Pamiętajmy, w pierwszej królewskiej, na przykład 13 rozdziale, czytamy, że Bóg wzbudza lwy przeciwko niewiernym prorokom. Tam jest taki prorok, który nie usłuchał do końca słów Bożych i wracając do domu rozszarpał go lew, nie? Także Bóg posyła rzeczywiście na fałszywych proroków, posyła lwy niedźwiedzie. Także to jest prawdopodobnie znaczenie tego fragmentu. Słuchajcie, kolejność jest znacząca służby Elizeusza. Elizeusz najpierw uzdrawia, potem podbija, potem przeklina. Tak? Najpierw uzdrawia wodę Jerycha, potem przeklina. To jest ta kolejność. Najpierw pomaga zadłużonej wdowie po proroku, wzbudza z martwych dziecko Szunamitki, karmi synów prorockich, uczy Namana, jak może się oczyścić, odzyskuje się kierę z Jordanu i tak dalej. Odnawia ten kraj, ulecza, uzdrawia ten kraj, dopiero później namaszcza Jehu, dopiero później namaszcza Jehorama w wojnie Później namaszcza, przepraszam, Aramejczyków, Hazaela, aby osądzili Izraela. Także najpierw uzdrowienie, potem sąd, jeśli ludzie się nawracają, tak? To jest ten kierunek. I prawdopodobnie ten kierunek jest ciągle w Bożej ekonomii, że tak powiem, podobny. Najpierw uzdrowienie Jezus oferuje, potem sąd, kiedy po 40 latach nie słuchają Ducha Bożego, nie nawracają się do Boga. Po trzecie, ciekawe, że w drugim rozdziale II Królewskiej czytamy o uczniach prorockich, czyli dosłownie o synach prorockich. Jeszcze nie tak dawno wstecz, jak już wspominałem, Eliasz myślał, że jest sam, kompletnie sam. Jahwe obiecał pozostawić 7 tysięcy, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Co się dzieje w tej historii? Kiedy Eliasz odchodzi, prorocy wręcz, można powiedzieć, wyskakują z każdych miejsc. Tam, gdzie się nie udają, tam się nagle, wow, skąd się tu pojawiają wierni Boży, tak? I to jest chyba też dobra lekcja dla nas, pamiętając o historii. Możemy narzekać na różne czasy, w których żyjemy. Mi się wydaje, że nie do końca powinniśmy, bo te czasy są już też inne. Ale często, słuchajcie, pośród ciemności, dzięki wierności jednego czasami męża Bożego, Bóg wzbudza wiernych w całym kraju. Nie? Zobaczcie, kiedy cały Kościół Narodowy, można powiedzieć, tak, Północne Królestwo, jest pogrążony w odstępstwie, Bóg wzbudza odnowiony Kościół. W Kościele moglibyśmy nazwać to Kościół pod wezwaniem Złotego Cielca. Nie? Ten Narodowy Kościół Izraela to jest Kościół pod wezwaniem Złotego Cielca. Pośród tego Kościoła, dzięki wierności Eliasza, dzięki jego służbie, dzięki jego odwadze właśnie Bóg wzbudza innych. Także odwaga jednego proroka, słuchajcie, pobudza innych, aby odważnie wyjść z ukrycia. I to może się to stać z nami, nie? Że jeśli my będziemy odważni w pewnych rzeczach, będzie nam się wydawało, że jesteśmy osamotnieni, aż nagle Bóg pokaże, że inni naszym przykładem zachęceni wyjdą z ukrycia. Zobaczcie na Lutra, zobaczcie na innych, tak? Ci, którzy z odwagą stali naprzeciwko jakichś systemów, tak, opresji i mówili, tak? Mówili, jak się rzeczy mają. Także nawet się okazuje, że w centrach bałwochwalstwa, w Betel i w Jerycho, powstają kościoły. Nie? Eliasz się obawiał, że jest sam, a tutaj nagle w Betel, w Jerycho, we wszystkich tych miastach ciemności powstają kościoły. Po czwarte, wierność Eliasza względem swego mistrza sprawia, że otrzymuje podwójnego ducha swego mistrza. Nie tak jak mówią nasze tłumaczenia 2/3, ale podwójnego ducha. Podwójny dział w Biblii przypada komu? Pierworodnemu. Także Elizeusz jest pierworodnym, tak jak Chrystus jest pierworodnym Ojca, tak można powiedzieć, Kościół jest pierworodnym Chrystusa. Elizeusz czyni 2 razy więcej cudów niż Eliasz, jak już mówiłem, 16-8. I tak samo jest z Kościołem. Jezus obiecuje uczniom, ale o co chodzi z uczniami? Uczniowie muszą być wierni, nie? Nawet, zobaczcie, Elizeusz tak się kurczowo trzyma Eliasza, że nawet kiedy ten mówi, no to już odejdź, bo ja zostanę zabrany, nie, on do końca. Nie, to uczniowie się odwracają, uciekają gdzieś tam od krzyża i tak dalej. Później oczywiście się nawracają. Piotr jest dobrym tego przykładem. Ale kiedy właśnie wiernie się trzymamy swego mistrza, swego Pana, to Pan nam obiecuje, że będziemy czynili większe rzeczy, kiedy przyjdzie Duch, tak? Duch jest obecny w Kościele. Także powinniśmy pamiętać, że nasza wierność, nasze trzymanie się mistrza zaowocuje tym, że uczniowie, nasi uczniowie, nasze dzieci, przyszłe pokolenia zajdą dalej od nas samych. Nie ten fragment, który był też czytany, że zostajemy przemienieni z chwały w chwałę. Już nieraz żeśmy o tym nauczali z tego miejsca, ale to jest prawda, że oczekujemy większych rzeczy. Co prawda my się boimy, bo często tak jest, że jak jest coś dobre i z tego zrezygnujemy w oczekiwaniu na lepsze, to czasami rzeczywistość jest tak zakrzywiona, że dzieją się różne dziwne rzeczy, niekoniecznie fajne, ale jednak powinniśmy z wiarą patrzeć, że Bóg przez trudy, przez nowe wyzwania, przez nowe kroki wiary zaprowadzi nas do rzeczy większych, o ile będziemy się trzymali swojego mistrza. To jest ten warunek. I po piąte, w centrum drugiego rozdziału II Królewskiej znajduje się bodajże werset 11. A gdy oni szli dalej, wciąż dalej, rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. Już go nie zobaczył. Zobaczcie, Eliasz zostaje uniesiony do nieba. Zostaje uniesiony pośród koni i ognistych rydwanów. To są oczywiście to są znaki Bożej chwały. Gwałtowny wiatr, burza, to jest znak Jego obecności. Słyszymy to przy Syjonie, tak? Przy Synaju, przepraszam, kiedy Izrael otacza tą górę. Mojżesz na nią wchodzi. Eliasz wstępuje do chwały Bożej. Ale Elizeusz nazywa jego, Elizeusza, Eliasza nazywa rydwaniem i konnicą, rydwanem i konnicą Izraela. A zatem Eliasz jest chwałą Pana, która chroni ziemię, można powiedzieć. Teraz odchodzi, ale to on jest tą chwałą, która chroni ziemię. Duch jego, jego duch przypada w udziale Elizeuszowi. I podobnie jest z Jezusem, słuchajcie. Jest on chwałą Pana, jest on konnicą i rydwanem, można powiedzieć konnicą i rydwanem Izraela czy Kościoła. Przez niego objawił Bóg wszelką chwałę. Ta chwała nas ochrania. I chociaż on wstąpił i uczniowie byli tego świadkami, to jego podwójny duch w Kościele sprawia, że ziemia nie jest pozbawiona ochrony Bożej. I to jest ważne, słuchajcie, że Bóg przez Kościół jest obecny, tak? Na Jego Kościele spoczywa Jego Duch, Jego chwała. I dzięki Kościołowi często jest tak, że Bóg wstrzymuje swój sąd, że chroni ziemię. I dzisiaj jest to święto przemienienia Pańskiego, jak już wspominałem, i oznacza, że to święto oznacza, że jesteśmy w chwale, jesteśmy napełnieni Duchem, aby chronić tę ziemię. I podobnie jak Elizeusz, przez służbę uzdrawiania i czasami sądu sprawiamy, że w ciemnych miejscach tego świata powstaje nowy Kościół. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za drugą Księgę Królewską, za Eliasza, Elizeusza, za przykłady wielkiej wiary proroków, chodzenia za Tobą, Panie, trzymania się Ciebie kurczowo. Prosimy Cię, abyśmy my się trzymali tak samo z naszej chwały, naszej konnicy, naszego chwalebnego rydwanu, którym jest Jezus. Prosimy, Boże, abyśmy, będąc wierni, sprawiali odnowę na tym świecie, abyś Ty, Panie, odnawiał małe i większe miejsca poprzez nas i nasz Kościół. Zechciej, Boże, nas umacniać w byciu lojalnymi, wiernymi sługami Twymi, służąc często pogańskim królom i władcom. Prosimy Cię o to w imieniu Chrystusa. Amen.